Dzisiejsze kazanie będzie o pewnej atrakcyjnej pani. Ta pani przyciąga swoją osobą uwagę wielu ludzi. Ta pani stoi, dokładnie siedzi przed swoim domem i zaprasza ludzi, aby weszli do niej na ucztę. Wielu ludzi korzysta z tej uczty. Wchodzi, tam razem biesiadują, spędzają czas. Niektórzy z was próbują się domyśleć, co to za pani, jak ta pani ma na imię. Tak, ta pani ma na imię głupota. Księga Przypowieści Salomona, rozdział 9, werset 13 i poniżej. Pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Siedzi u wyjścia do swego domu na tronie w wysuniętych punktach miasta, wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Zobaczcie, nawet Pismo Święte o pani głupocie mówi przez duże G. A więc jest to ktoś zacny. Ktoś, kto ma dużo klientów, dużo chętnych. Jaka pani głupota jest? Jest rozwiązła. Bym powiedział, bardziej rozebrana niż ubrana. Jest wyzywająca. Siedzi niespokojnie na swoim tronie. Przekłada nogę na nogę. Gładzi się po różnych częściach swego ciała. Jest rozwiązła. Przyciąga wzrok. Wabi. Zwraca na siebie uwagę. Trudno ją ominąć. Co jeszcze? Pani głupota jest pusta, a więc na zewnątrz jest bardzo atrakcyjna. Zewnętrznie wygląda bardzo atrakcyjnie, ale wewnętrznie jest pusta. Nie ma treści. No i pani głupota jest bezwstydna. Nie potrafi się wstydzić. Jest wyzwolona. Nic jej nie jest obce. Cokolwiek by zrobiła, nawet najbardziej haniebną rzecz, to i tak ci będzie prosto w oczy patrzeć. Nie będzie się wstydzić. Nie będzie się czerwienić. Jest pewna siebie. Powiedziałbym, jest trochę bezczelna. Jest bezwstydna. Jak powiedziałem, pani głupota ma wielu adoratorów. Pani głupota zwabiła swoimi pozorami wielu ludzi. Przyciąga wzrok, przyciąga naszą uwagę, atakuje nasze zmysły. Próbuje je zawłaszczyć i nas zawłaszczyć dla siebie. Takie moje dzisiaj rozważanie. Bo przez cały tydzień myślałem o głupocie. A finałem tego jest to kazanie. Oczywiście znamy Nowy Testament i wiecie, co powiedział Pan Jezus. W Ewangelii Mateusza, jest to kazanie na górze, Pan Jezus powiedział, abyśmy nikogo nie nazywali głupcem. A nie korci nas czasami? Nie mówcie mi, że nikogo żeście nie nazwali głupcem w życiu, nawet po nawróceniu. Ale Pan Jezus mówi, żebyśmy nikogo głupcem nie nazywali, bo wtedy siebie czynimy mędrszymi. Ale odkryłem, że pomimo tego, że Bóg mówi nam, żebyśmy my nikogo głupcem nie nazywali, On ma inne prawa. On głupcem może nazywać. I Bóg wielokrotnie o pewnych ludziach, o pewnych cechach i postawach mówi głupota. Mówi głupcze. Więc ja nikogo głupcem dziś nazywał nie będę. Ale chcę przytoczyć tylko te fragmenty Pisma Świętego, w których Bóg mówi o kimś głupcze. Poznajmy samych siebie, w jakim domu, w jakim przybytku biesiadujemy. Gdzie zasiadamy, z kim ucztujemy? Kto nas zwabił swoim blaskiem? Kto nas przyciągnął? Kto pozyskał naszą uwagę? Kogo Bóg nazywa głupcem? Oto kilka fragmentów Pisma Świętego, które pozwolą nam odpowiedzieć na to pytanie. Pierwszy to Psalm 14, werset 1. I Bóg mówi w ten sposób. Bóg głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. A czy wiecie, że aż dwa razy to jest powiedziane w psalmach? Bo Psalm 53, werset 2 mówi dokładnie tak samo. Psalm 53, werset 2 mówi: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Aż dwa razy w Księdze Psalmów Bóg mówi, że ten, kto mówi, że nie ma Boga, jest głupi. Wiecie, i tutaj nawet nie chodzi o poziom naszego wykształcenia i nie chodzi o to, co mamy przed nazwiskiem. Może ktoś się na mnie obrazi, ale przepraszam, to nie na mnie, to na autora Biblii, jak już. Ktoś chce się dzisiaj obrażać. Brat Jacek wspomniał o Juce. I na atomie jest napisane made in heaven, tak? Czy in heaven, w niebie. Made in, zrobione w niebie. A jest wielu ludzi, bardzo zacnych ludzi, którzy autentycznie w to wierzą i przy tym obstają, że na początku było nic. Później to wielkie nic wybuchło. I z tego wielkiego wybuchu, w wyniku różnych zbiegów przypadków powstał tak skomplikowany kosmos i takie skomplikowane organizmy, jak choćby człowiek. W to wierzę. Bo czasami łatwiej w to wierzyć, niż uznać, że istnieje Bóg. A więc niewiara w Boga w Piśmie Świętym nazwana jest głupotą. Był taki mądry człowiek. To był genialny fizyk i matematyk. Żył w XVII wieku. Nazywał się Blaise Pascal. I on w pewnym momencie swojego życia miał przeżycie z Bogiem. I on przeprowadził taki wywód logiczny, który chcę wam zaprezentować. On powiedział tak: jeśli Boga nie ma, a ja w Niego wierzę, to nic nie tracę i nic nie zyskuję. Zgadzacie się? Jeśli Boga nie ma, a ja w Niego wierzę, to nic nie tracę i nic nie zyskuję. Ale jeśli Bóg jest, a ja w Niego nie wierzę, to tracę życie wieczne, a zyskuję piekło. A więc nawet pan Pascal wydedukował, że o wiele korzystniejsze dla człowieka jest wierzyć w Boga. Oczywiście my wiemy, że sama logika nie wystarczy, że potrzebne jest objawienie. Ale pochylając się nad mądrością pana Pascala, korzystniejsze dla człowieka jest wierzyć w Boga, niż w Boga nie wierzyć. A więc, drodzy, Bóg mówi o człowieku, który w Niego nie wierzy, który Go odrzuca, którego nie akceptuje. Mówi, że taki człowiek, taka postawa jest głupotą. A więc dzisiaj zasiadamy w gronie mędrców. Ale czy wystarczy wierzyć w Boga, żeby już być mędrcem? Czy to już wystarczy? Wiecie, głupota ma wiele, wiele cech. To nie tylko niewiara w Boga czyni nas głupcami. Bo kiedy sięgniemy do Pisma Świętego i dowiemy się jeszcze, jakie cechy ma głupota, to tym razem Księga Przypowieści Salomona nam podpowie na przykład, co jest głupotą. Rozdział 15 i dwa fragmenty z rozdziału 15, werset 5 i werset 20 mówi tak: głupiec gardzi karceniem swojego ojca. A werset 20 mówi ten sposób: mądry syn sprawia ojcu radość, lecz człowiek głupi lekceważy swoją matkę. Bóg nie waha się nazwać głupcem kogoś, kto gardzi swoim ojcem i gardzi swoją matką. Wiecie, współczesny człowiek, szczególnie z kultury zachodniej, z kultury tej, o którą my się ocieramy, a może już w niej jesteśmy, może już w niej żyjemy, jest wychowywany do niezależności od dzieciństwa. Oczywiście rodzice mają być zaopatrzeniowcami, dostarczycielami. Mają finansować wszystko, co ten młody człowiek chciałby w swoim życiu realizować. Przynajmniej do pewnego okresu. Ale generalnie tak wychowuje kultura zachodnia młodego człowieka do niezależności. Kiedy sięgniemy do Nowego Testamentu i co nam Nowy Testament mówi o różnych postawach, grzechach, na przykład postawach i grzechach czasów ostatecznych, to 2 Tymoteusza 3:2 w tej bardzo bogatej liście grzesznych postaw wymienia, że ludzie będą rodzicom nieposłuszni. To nie tylko 2 Tymoteusza 3:2, bo także Rzymian 1:30 obok takich grzechów jak homoseksualizm, obok takich grzechów jak cudzołóstwo, jak wszeteczeństwo, pisze: rodzicom nieposłuszni. Bóg piętnuje nieposłuszeństwo rodzicom, a Księga Przypowieści Salomona nazywa taką postawę głupotą. Jeśli dopuścisz do swego serca pogardę, dla swoich rodziców pozbawisz się jednej z największych rzeczy, mianowicie Bożego błogosławieństwa. To nie oznacza, że ja jako już jestem dorosły chyba, ale na pewno pełnoletni, muszę się ze wszystkim zgadzać z moimi rodzicami. Mogę to nawet z tego miejsca powiedzieć, nie ze wszystkim się zgadzam. Ale to nie oznacza, że mam prawo do pogardzania nimi. Nie mówiąc już o jakiejś fizycznej przemocy, co się też zdarza. Pismo Święte mówi, czci swego ojca i swoją matkę, kropka, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi, którą daje ci Pan Bóg. Aby ci się dobrze... Wiecie, i co odkrywam? Odkrywam, że to prawo Boże działa wobec wierzących i niewierzących. To jest uniwersalna zasada. Bo ktoś może nawet nie znać tego przykazania, bo może nie znać Pisma Świętego. Ale poprzez prawo naturalne, poprzez zakon zapisany w sercu, jeśli wie i przestrzega tego zakonu, to ten zakon zapisany w jego sercu będzie mu mówił, czci swego ojca i swoją matkę. A kto tego nie robi, zbiera do dziurawego worka. A powiedzcie, wy, którzy już macie więcej niż 14 lat, bo jak się ma 14 lat, to naprawdę Einstein przy nas to niewiele ma do powiedzenia. Wy, którzy macie więcej niż, czy nie żałowaliście w swoim życiu, że nie zrobiłeś tak, jak ci mówił ojciec albo matka? Chociaż raz. Ja żałowałem wiele razy. A raz bardzo żałowałem, gdy chodziłem w gipsie przez miesiąc. Postawiłem się i chodziłem w gipsie. Kuśtykałem, ale zapamiętałem. Bo sobie nogę złamałem. Może nie do końca złamałem, ale pękła. Bo chciałem być niezależny. Bo chciałem już pięścią w stół grzmotnąć. Bo już byłem wyższy od stołu. Wiecie, to może wzbudzać śmiech, ale głupcem jest ten, kto nie szanuje swojego ojca i nie szanuje swojej matki. Tak przynajmniej mówi o tym Boże Słowo. Chcemy się jeszcze zmierzyć z głupotą? Chcecie jeszcze poznać, kogo Bóg jeszcze nazywa głupcem? Czy wolicie już nie wiedzieć? Im mniej wiedzy, tym mniej cierpienia. Dokładnie. Im człowiek mniej wie, tym mniej cierpi. Im człowiek mądrzejszy, tym więcej cierpi. Bo więcej rozumie. Przy powieści Salomona, rozdział 12, tu was uwaga zaskoczę, bo pomyślimy sobie, nie, Panie Boże, tu już przesadziłeś. Ale przy powieści Salomona 12:1 mówią, kto miłuje karność, miłuje mądrość. A kto nienawidzi karcenia, jest Europejczykiem. Tak? A kto nienawidzi karcenia, jest głupi. Ktoś, jakby mnie słuchał na przykład dzisiaj jakiś psycholog albo psychiatra, to ja sobie pomyślał, że zastosowałem kompletnie złą metodę na moje kazanie. Bo tak naprawdę powinienem dać wam pozytywne wzmocnienie. Czyli powinienem wzmocnić w was te dobre cechy. No nie, jak już o kimś coś dobrego, już nie możesz o nikim, o kimś coś dobrego powiedzieć, to zawsze możesz mu powiedzieć, że ma ładną fryzurę. Na przykład. Wzmocnić chociaż jedną jakąś tam cechę w jego. A ja mówię tak wprost o głupocie. Ale Pismo Święte jest obiektywne. Kto miłuje karność, miłuje mądrość. Kto nienawidzi karcenia, jest głupi. Powiedzcie mi, kto z was lubi być karcony? Wszyscy lubimy. Przecież to jest stowarzyszenie mędrców. Wszyscy lubimy być karceni. Oczywiście, kiedy Biblia mówi o karceniu, o korygowaniu, to też mówi o pewnych Bożych standardach. Jak to należy robić. Ale czasami jest tak, że ktoś zachowa wszystkie Boże wytyczne i tak słowo napomnienia stanie się kością niezgody. Wiecie, odrzucając w ogóle tak z założenia, odrzucając wszelką możliwość napomnienia czy skorygowania swojego życia, teraz mówię o sobie, wylewam dziecko z kąpielą. Wcale nie mówię i nie chcę tego powiedzieć, że to jest takie bardzo przyjemne. Nie, to jest nieprzyjemne. To właśnie boli, boli. Bo karcenie ma to do siebie, że boli. Ale poprzez karcenie, poprzez napomnienie, korektę mogę nabrać mądrości. A mogę ją odrzucić, generalnie stać się taką, wiecie, taką betonową ścianą i nic nie przyjmę do swego życia, bo ja słucham tylko to, co made in heaven, tak? To, co z nieba tylko. Czyżby? A powiedzcie mi, czy Bóg się nigdy w waszym życiu nie posłużył drugim człowiekiem, żeby was pocieszyć? Żeby was zbudować? Pocieszyć? Tak. Posłużył się. Drugim człowiekiem, żeby nas zbudować? Tak, posłużył się. Żeby nas obdarować? Tak, posłużył się. Żeby nas skorygować? Nie posłużył się. Nie. Jestem mądrzejszy. Nowy Testament odnosi się do tego i mówi na przykład takie słowo. A prosimy was, bracia, prosimy uprzejmie, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, a dokładnie to słowo znaczy, kładą wam do rozumu. To tak jak ja teraz dzisiaj. Chociaż staram się to robić w najbardziej uprzejmy sposób, jak umiem. Ci, którzy wam kładą do rozumu, jest powiedziane, że szanujcie ich i miłujcie. Nie uciekajcie od nich, Nie omijajcie ich, bo on może coś zauważył i lepiej, ale też szanujcie ich, miłujcie. I to jest dobre zabezpieczenie. Jak się kogoś miłuje, to też łatwiej jest pewne rzeczy zaakceptować. No właśnie, zaakceptować i przyjąć. To się wytnie, nie będzie obciachu w internecie. Ale dalej jest powiedziane w wersecie 14: wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych. I tutaj już to jest już do wszystkich. Słowo napominać jest tym samym słowem, co użyte wcześniej, kłaść do rozumu. Więc wy też macie takie upoważnienie, by kłaść do rozumu. Niesfornym, a to słowo niesforne znaczy, to jest z wojskowości zaczęte to słowo, znaczy nietrzymających, temu, który nie trzyma szyku, który wyszedł poza szyk. Podsumowując, wiecie, my współcześni ludzie jesteśmy bardzo drażliwi. Ja to może tu niefachowo powiem, ale ja to rozumiem, że mamy takie trochę nadwrażliwe ego. Lubimy, jak nas ktoś głaszcze. Mamy coś z kota. Ale pamiętajcie, ale z włosem. Jak nas ktoś głaszcze pod włos, to już jest gorzej. Dobrze, że Bóg jest mądry. I dobrze, że nas nie tylko głaszcze. Kiedy trzeba, głaszcze. Kiedy trzeba, no właśnie, jak to nazwać? Oklepuje może. Nas oklepuje. Nieco. Jeszcze jaką cechę ma pani głupota? Czym się jeszcze charakteryzuje pani głupota? Przypowieści Salomona. Ojejku, i tak nie zdążę wszystkiego powiedzieć, bo ona jest tak ozdobiona. Takie ma bogactwo dodatków na sobie. Tak się wystroiła. Można by rzec jak choinka. Naprawdę ma przebogate elementy wystroju na sobie. Co jeszcze ma pani głupota? Przypowieści Salomona, rozdział 12, werset 16. Tu trzy wersety przeczytam. Głupi od razu okazuje swoją złość. To się wiąże z tamtym. Lecz roztropny nie zważa na obelgę. A, co jeszcze pani głupota? 18:6. Wargi głupca wywołują sprzeczkę, a jego usta wzywają do ciosu. A werset 20, rozdział 20, werset 3. Trzymaj się z dala od zwady, trzymać się z dala od zwady przynosi każdemu chlubę, lecz każdy głupiec lubi się sprzeczać. Jakbym mógł to podsumować? Głupiec nie panuje nad swoimi emocjami. Od razu okazuje swoją złość. Lubi się sprzeczać i wywołuje kłótnie. Nie wiem, są tacy ludzie, gdzie jak jest dwie osoby i ona, to jest gotowa kłótnia. Chyba, że jest między nimi jeden mądry. Bo Biblia mówi, że o mądrym, że potrafi uspokoić, uśmierzyć każdy gniew. Ale to trzeba być naprawdę mądrym. Głupiec okazuje złość, gniew, wywołuje sprzeczkę i lubi się kłócić. Wiecie, ale tam, gdzie jest złość, gniew, sprzeczka, kłótnia, tam nie ma miejsca na argumenty. Tam nie ma w ogóle miejsca, żeby rozstrzygnąć sprawę zgodnie z prawdą. Tam nie ma miejsca na prawdę w ogóle. Emocje rządzą przebiegiem dyskusji. Emocje podpowiadają argumenty, żeby dołożyć przeciwnikowi. A z emocjami jak możesz dyskutować? Rzekłbym, w kłótliwości jest odrobina głupoty. Bo nie dojdziesz do sedna sprawy. Bo nie osiągniesz tego, co można osiągnąć w normalnej rozmowie. Komuś z nas nie zdarzyło się być, albo tak pokłócić się. Czasami aż byś tak, nawet nam się lepiej poczujemy, jak tak komuś dołożymy. No tak, no. Nasza próżność domaga się pewnych doznań. Może tyle ze Starego Testamentu, bo jeszcze jest wiele innych ciekawych ozdobników na pani głupocie. Na przykład jednym z nich jest lenistwo i jeszcze dużo innych. A co Nowy Testament? Jak myślicie, tak szacowna osoba jak Pan Jezus Chrystus, czy powiedział o kimś głupcze? Jak myślicie, czy Jezus nazwał kogoś wprost głupcem? Wcale nie mam na myśli teraz pięciu panien. Ale w Ewangelii Łukasza jest jeszcze jeden fragment, który dzisiaj przytoczę, to jest rozdział 12. Wersety od 16 do 21 Pan Jezus powiedział tak i powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję. I zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Kto by tak nie chciał? Powiedzcie mi. Czy nigdy nie myślałeś o tym, jakby to dobrze było, żebym tak na koncie miał z 300 tysięcy. No nie, jeszcze jestem młody, to potrzebowałbym więcej. No tak z 500 tysięcy. Tak, żeby, no, takie poczucie bezpieczeństwa do 85 roku życia. No może do 90 roku. A wtedy to już bym tak służył Panu, od rana do wieczora bym tylko służył Panu. Jak ten TV ze skrzypka na dachu, gdybym był bogaty, to nic bym nie robił, tylko siedział w synagodze i modliłbym się cały dzień. Studiowałbym święte księgi od rana do wieczora, ale gdybym był bogaty, no ale że nie jestem bogaty, to przecież nie mogę tego robić. To Panie Boże, Twoja wina, że się nie modlę, że nie studiuję pisma, bo gdybym był bogaty, to bym to robił, ale nie jestem, więc muszę gęsi karmić. I tak dalej, i tak dalej. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, nie sąsiad za miedzy. Rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Wiecie, głupotą jest całe swoje życie, wszystkie swoje talenty, całą swoją energię, nie wiem, co jeszcze, cały swój czas spożytkować na to, by sobie konto w mBanku zapełnić. To jest głupotą. Chociaż dla ludzi tego świata to jest właśnie cel i sens życia. A to jest głupotą. Człowiek, który nie znajdzie równowagi w swoim życiu i nie zatroszczy się o to, co ma wieczny wymiar w czasie życia ziemskiego, w oczach Bożych jest głupcem. Chociażby się mienił nie wiem kim i jak mądrym. Jeżeli nie zbalansujesz swojego życia i nie zadbasz o wieczność, odnoszą się do ciebie słowa z Ewangelii Łukasza, rozdział 12, werset 20. I rzekł mu Bóg. W tym tygodniu byłem na pogrzebie. Siedzieliśmy przy stole jeszcze z innym pastorem, w sumie we trójkę żeśmy siedzieli. Ja nie znałem tej osoby. Mieliśmy ją pochować za chwilę. Pytam się, ile miała lat? 48. Ja tak stoję, siedzę i mówię do braci obok, to tyle co ja. A drugi mówi, to tyle co ja. To tyle co my? A później wracałem i sobie myślałem, jakby to było, gdy Pan Bóg powiedział do mnie, dziękujemy, zapraszam do siebie. Czego nie zrobiłem? A co niepotrzebnie zrobiłem? Czy byłem mądry, czy byłem głupi? Czy zadbałem o swoją wieczność, czy nie zadbałem? Jak szafowałem moimi talentami, zdolnościami? Jak szafowałem moim życiem, które dał mi Bóg? Na co zużyłem mój czas, pieniądze? Na co? Pani głupota jest bezwstydna, próżna, pusta i rozwiązła. Pani głupota jest atrakcyjna. Pani głupota zaprasza do siebie i wielu jest biesiadników w jej gospodzie. A obok stoi kto? Izajasz mówi, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. On nie tylko jest naszą sprawiedliwością. On nie tylko jest naszą świętością. On nie tylko jest naszym odkupieniem. Ale On stał się dla nas mądrością od Boga. Mądrość przyszła w osobie Chrystusa. On nie miał postawy i nie miał urody. Może nie był to wygląd, który mógł pociągać ludzi. Był czas, kiedy był wzgardzony i opuszczony, doświadczony w cierpieniu. Ale on był mądrością od Boga dla człowieka. I mogę w moim życiu biesiadować razem z panią głupotą. Ale mogę w życiu zasiadać do stołu z tym, który jest mądrością od Boga. Z Jezusem Chrystusem. To tyle na temat głupoty. Może w przyszłym tygodniu będzie pozytywniej. Ale tego nie gwarantuję. Zapraszam do modlitwy.